Podwieczorek Mistrzów.
Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest dyrygent Jacek Boniecki. Pamiętamy jego początki w Gdańsku, potem Jacek Boniecki zniknął przynajmniej z tego terenu, działał na terenie całej Polski, a w tej chwili już od kilku lat kieruje zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Panie dyrektorze, może zacznijmy od tych początków. Pamiętam operę Carmen, jedno z pierwszych chyba kierownictw muzycznych w operze Jerzego Maksymiuka i pan był wtedy jako młody człowiek jego asystentem.
Tak, rzeczywiście. Zresztą był to rok 95, ale spotkaliśmy się z mistrzem Jerzym Maksymiukiem dużo wcześniej i przygoda była to fantastyczna, mianowicie na trzecim roku studiów w Altorni, w naszej Akademii Muzycznej. Rozpocząłem równolegle studia w Akademii Muzycznej w Warszawie u znanego skądinąd też publiczności gdańskiej
Bogusława Madeja.
Bogusława Madeja, tak. I otóż po miesiącu, w listopadzie, rozpoczynałem oczywiście rok akademicki w październiku, no przyjechałem na swoją uczelnię, a ponieważ zaliczyłem już przedmiot orkiestra, byłem widzem i słuchaczem tego, co tam się miało wydarzyć. Jerzy Maksymiuk miał zadyrygować wspaniały koncert w piątek, no i intensywne próby prowadził już od poniedziałku. No i po przerwie, w czasie przerwy przedstawiłem się, no podałem swoje imię i nazwisko i powiedziałem, że panie Jerzy, mistrzu drogi, nazywam się tak i tak, no jestem studentem właśnie pierwszego roku Bogusława Madeja. A, to ja też studiowałem u profesora Madeja, powiedział Jerzy Maksymiuk, co było oczywiście zgodne z prawdą. I tak poznaliśmy się. W piątek, proszę Państwa, dyrygowaliśmy razem utwór Ivesa na scenie Filharmonii Bałtyckiej. No i tak się ta wspaniała przygoda rozpoczęła i trwa, no muszę powiedzieć już teraz, przyjaźń do dzisiejszego dnia.
No Jerzy Maksymiuk, w tej chwili troszkę problemy zdrowotne, operacje, rehabilitacja. No ja mam nadzieję, że niebawem także pojawi się w Gdańsku z batutą w ręku, że wszystko się ułoży, ale u pana to się bardzo dużo działo w tym czasie, bo tak, ja pamiętam, że spotkaliśmy się kiedyś w Płocku, był pan tam szefem orkiestry. Działał pan w Lublinie w Teatrze Muzycznym na różnych stanowiskach, bo był pan głównym szefem i szefem artystycznym i tak dalej. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, nie było epizodu Słupskiego?
Był krótki epizod półroczny, zastępowałem tam ówczesnego dyrektora Bogdana Jarmołowicza. I to było tuż po studiach, to chyba był 93-94 rok. Jednocześnie byłem w Operze Bałtyckiej jako dyrygent, no i w Teatrze Muzycznym, gdzie też piękna przygoda, między innymi z Jerzym Szturem i słynny kabaret Kandera. Ta sztuka też wywarła na mnie ogromne wrażenia, a szczególnie praca ze wspaniałym reżyserem, który po raz pierwszy podjął się reżyserowania, przygotowania dzieła muzycznego. To wspaniała współpraca.
No ma pan szczęście do tych po raz pierwszy. Maksymiuk praktycznie po raz pierwszy opera, Sztur po raz pierwszy reżyseria dzieła muzycznego. No i tych doświadczeń było sporo. Jeszcze pamiętam takie rekwiem w Bazylice Świętej Brygidy z ogromną liczbą wykonawców.
500
rekwiem
osób.
Mozarta pod pańską batutą.
Tak, 500 osób chóru i 100 osób orkiestry. Też rzeczywiście niesamowite wrażenia. Były to instytucje, z którymi współpracowałem, a więc chóry Akademii Muzycznej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, gościnnie również chór Akademii, nie pamiętam tej nazwy szkoły ze Słupska, pamiętam taki starszej daty profesor Stiller wtedy prowadził ten chór. No i te wszystkie chóry plus reprezentacje orkiestr. Była to akcja Most Nadziei na rzecz ofiar wojny w byłej Jugosławii. Przyjechał wtedy Tadeusz Mazowiecki i to spotkanie i to piękne dzieło, które wtedy tak no, ku pokrzepieniu serc i pamięci tych osób, które wtedy zginęły, żeśmy wykonali. Co ciekawe, później przejechałem na Chorwację i byłem w tych miejscach, no, w których toczyły się te straszne walki. Także ta przypomniały właśnie mi się ten czas takiej działalności. No i ten wspaniały utwór i to wykonanie niesamowite.
Czyli można powiedzieć, że jest pan dyrygentem bardzo wszechstronnym. bo z jednej strony Mozart, Bizet, opera Carmen, inne dzieła również prowadził pan operowe w różnych teatrach operowych w Polsce, teatr muzyczny, no i teraz zespół pieśni i tańca. Zupełnie inna bajka.
Tak, rzeczywiście. Jakoś tak los rzucił mnie w różne miejsca i muszę powiedzieć, że cieszę się z tych doświadczeń. Nie sposób pominąć również doświadczenia jazzowego.
No też takowe było.
Tak, także z Michałem Urbaniakiem i te słynne koncerty i w Mediolanie, i w Łodzi, no a także ten wielki koncert w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, gdzie właśnie z Płocką Orkiestrą, z Urszulą Dodziak, z Karolakiem, z Pośpieszalskim zagraliśmy muzykę jazzową, te słynne utwory, zresztą oparte też na muzyce ludowej.
No właśnie, ta muzyka ludowa. W tej chwili właściwie, jak rozmawialiśmy, nie ma pan czasu na te inne pasje dyrygenckie, bo zespół pieśni i tańca, czyli Mazowsze, pochłania pana bez reszty.
Tak, rzeczywiście, jest to zespół z ogromnymi tradycjami. Rok temu obchodziliśmy 70. rocznicę powstania tego zespołu. Były różne kolei losu zespołu, który no, podbił serca melomanów, widzów całego świata, no ale który też miał i swoje trudniejsze okresy. Pamiętajmy, że Tadeusz Sygietyński niestety zmarł bardzo wcześnie, pozostawiając ten zespół swojej partnerce życiowej, Mirze Sygietyńskiej, i no, stworzył podwaliny tego zespołu, ponieważ stworzył piękną muzykę, zresztą pisaną ręką prawdziwego kompozytora, symfonika. Tak ta muzyka brzmi. Ona jest napisana na orkiestrę symfoniczną. Zresztą Tadeusz Sygietyński, wspaniały kompozytor, z dobrym rzemiosłem kompozytorskim, dyrygent, pedagog, pianista, wychowawca młodzieży. On postanowił właśnie nieco zmienić te proste linie melodyczne, które występują w muzyce ludowej, i przedstawić jej w oparciu o swoje doświadczenia symfoniczne. Wszak Filharmonia w Dubrowniku w 1925 roku powstała za jego sprawą.
No tak, ale jest to jednak mimo wszystko inny rodzaj muzyki. Jest to śpiew, jest to także taniec. Kiedyś no, to było marzenie dostać się do Mazowsza. Potem rzeczywiście były te okresy cięższe w ostatnich latach, ale te ostatnie lata, te już właśnie za pana kadencji, to ja widzę, że to Mazowsze znowu wraca, znowu cieszy się coraz większą popularnością. No i powiedzmy sobie, coraz większym prestiżem, wraca do korzeni, jeśli chodzi o pozycję.
Tak, myślę, że to jest oczywiście wieloletnia praca i ona jeszcze się nie zakończyła, ale jest to niesamowita frajda dla mnie jako szefa, że po pierwsze w tak znakomitym zespole owianym ogromną legendą przyszło mi pracować, i szczególnie dlatego, że ten odzew tego, co robi Mazowsze, no jest niezwykle powszechny, jest niezwykle entuzjastyczny, no i myślę, że może być porównywalny z reprezentacją Polski właśnie w dziedzinie muzyki, sztuki. Jest to praca niezwykle fascynująca.
Kiedyś Mazowsze jeździło po całym świecie, potem jak mówiliśmy, był to okres taki troszeczkę gorszy. W tej chwili znowu mamy okres dobry. A jak jest z tymi koncertami na świecie? Dużo ich jest?
To znaczy, jest oczywiście nieporównywalnie mniej niż kiedyś. Oczywiście wiąże się to przede wszystkim z ekonomią.
Ale kiedyś po prostu się wyjeżdżało i już teraz po prostu trzeba to skalkulować.
Tak, tak. Poza tym w tej chwili staramy się od kilku lat przyjąłem takie założenie, że jeździ cały zespół. Cały zespół w pełnym składzie, a to jest 140 osób. Do Ameryki i w inne miejsca zespół jeździł w około 70-80 osób, a więc nieco uszczuplony. To też nie mógł pokazać tego właściwego blasku, które było założeniem Tadeusza i Miry, a my chcemy wrócić do tego, bo to wtedy ma ten głęboki sens i ten wymiar artystyczny, o który chodzi.
No i chcecie wrócić też w pewnym sensie do korzeni, bo powiedzmy sobie szczerze, ogłaszacie nabór, ale taki nabór niezwykły, niekoniecznie musi być to absolwent Akademii Muzycznej.
Tak, rzeczywiście, poszukujemy tych czystych głosów, ludzi obdarzonych z natury pięknym głosem, o pięknej barwie, o pięknej subtelności, nieskażonym innymi technikami, co jest bardzo ważne, i później staramy się te głosy odpowiednio prowadzić i kształtować.
Czyli biały głos, taki zupełnie...
Tak, tak, generalnie tak, a pod okiem naszych pedagogów Krzysztof Szmyt, Zdzisław Kordialik, no i wielka Izabela Kłosińska, no, pomagają nam w tym, by nadać temu odpowiedni, spoisty i wspaniały kształt.
Temu też służy konkurs imienia Stanisława Jobka, bo to pierwsza edycja tego będzie.
Tak, to znaczy minęła 10. rocznica śmierci tego wielkiego śpiewaka. Przecież Stanisław Jobek, jak posłuchamy jego archiwalnych nagrań, był to artysta skończony, zresztą obdarzony wspaniałym głosem i powiedzmy, i nie bójmy się tego powiedzieć, obdarzony głosem, który pretendowałby do głosu, który nadaje się do pokazania na wielkich scenach operowych. Zresztą miał takie propozycje. Natomiast związał się z Mazowszem, pokochał to Mazowsze, no i w sposób wspaniały kreował te proste melodie, ale obdarzając je takim swoim rysem, swoją grą aktorską, pięknym przekazem. No, przykładem tego oczywiście na pewno sztandarowym jest słynny Furman, ale nie tylko. Śpiewał różne piosenki, szczególnie zagraniczne tak zwane, bo Mazowsze, kiedy wyjeżdżało na turnę zagraniczną, zawsze w swoim repertuarze przywoziło te piękne melodie z danego kraju, do którego przyjeżdżało. Także piękny dorobek i pewien wzór. Wzór artysty spełnionego i wzór artysty, który wywarł takie wrażenie na nie tylko widowni zresztą Polski, ale w ogóle. Wszędzie, gdzie pojawiał się, czuć było, że występuje wielki, wielki artysta. I dzisiaj wracamy do tego, by zachęcić młodzież.
No właśnie, i tu mnie zafascynowały te kategorie wiekowe, bo ja rozumiem konkursy i tak dalej, w różnych specjalnościach muzycznych są konkursy, ale tutaj macie 4 kategorie wiekowe, a ta najmłodsza zaczyna się już od 9 roku życia, czyli 9 lat 14, 15, 19, 20, 25 i powyżej 26, cokolwiek to oznacza.
Tak.
Czyli stawiacie, no, w pewnym sensie również na dzieci.
Tak. I
czy chcecie dzieci przyuczać,
ja myślę,
i także wykorzystywać przy okazji występów?
Ja myślę, że przede wszystkim tym motywem przewodnim, dlaczego? Ponieważ no, nie możemy zatrudnić dzieci w naszym zespole. Muszą być osoby pełnoletnie.
Ale można ich zaprosić do udziału.
Tak, do udziału można. I teraz rodzi się te talenty, które gdzieś tam drzemią, czasami nie są wydobywane na światło dzienne. W swoim otoczeniu czasami wśród znajomych, wśród rodzin mamy tak zwane cudowne dzieci, które pięknie śpiewają, nie mają jeszcze określonej drogi życiowej. I pamiętając również swój życiorys, kiedy z ogromną estymą szedłem do kościołów i stawałem koło organisty, by przysłuchiwać się muzyce, często śpiewały tutaj, szczególnie właśnie u nas na wybrzeżu, wspaniałe chóry. Pamiętam do dzisiaj chór garnizonowy Dziuty Siudaczyńskiej, w której śpiewała duża część mojej rodziny. Było to dla mnie ogromne przeżycie i ogromny impuls. I wtedy znajduje się tę drogę być może na całe życie. Stąd ten pomysł, by przypuszczalnie gdzieś dotknąć, zachęcić te osoby, które być może, z których jakaś część będzie po prostu kiedyś stanie na podobnych scenach świata i będzie po prostu kochała muzykę.
W każdym razie konkurs przed nami, jeszcze nabór trwa, trwać będzie do chyba września.
Tak, do końca września.
I potem przesłuchania takie wstępne konkursowe w różnych miejscach w Polsce, także w Gdańsku.
Tak, ponieważ trudno by było oczekiwać, żeby wszyscy przyjeżdżali, ponieważ jest to konkurs, który obejmuje całą Polskę, żeby zapraszać tych wszystkich dziesiątki, setki osób do nas, postanowiliśmy znaleźć partnerów. Partnerów chętnych do organizacji.
W Gdańsku to jest Archipelag Kultury.
Tak, Archipelag Kultury, który bardzo z entuzjazmem podszedł do tego tematu i szukaliśmy takich partnerów w całej Polsce. I mamy 16 partnerów regionalnych, którzy organizują właśnie te regionalne przesłuchania. A więc tę pierwszą, powiedzmy, selekcję czy przegląd tego, co dzieje się w danym regionie.
Ta pierwsza tura przesłuchań w Gdańsku odbędzie się 28 i 29 września. A co jest wymagane? Co trzeba pokazać?
Wszystko oczywiście znajduje się na naszych stronach internetowych Mazowsza, ale trzeba wybrać utwór z repertuaru właśnie naszego zespołu. W sposób prosty zaśpiewać go z akompaniamentem bądź to instrumentu, czyli fortepiano powiedzmy, lub też z podkładem muzycznym, który sobie ktoś zorganizuje, bo być może ma takie możliwości i wtedy zaprezentować to komisji. Komisje będą w każdym z województw, składały się z 3 osób, które są na danym terenie według wyboru właśnie tego partnera osobami takimi, które mogłyby właśnie oceniać śpiew, no plus nasze 2 osoby z Mazowsza. I no tutaj serdecznie zachęcamy do tego udziału w tych przesłuchaniach.
I potem, jeżeli się wszystko dobrze skończy, na przykład w Gdańsku, to jest drugi etap.
Tak, drugi etap już jest w naszej siedzibie. Mamy piękną salę koncertową, o której no nie wszyscy wiedzą, ale po wielu latach, 10 lat temu, wybudowano wielką, wielofunkcyjną salę koncertową ze świetną akustyką. Tam też Mazowsze nie tylko próbuje, a więc przygotowuje się do występów, ale również na co dzień występuje. Mamy tam właśnie swoje występy, przyjeżdża do nas publiczność i tam też odbędą się finały tego konkursu i wybierzemy tych najlepszych z najlepszych.
Zatem zachęcamy do udziału w tym konkursie, tym bardziej, że będą no, również nagrody finansowe. Ja nie mówię o tych nagrodach najważniejszych, czyli możliwość kontaktu ze znakomitymi artystami, no i z legendą, czyli z zespołem Mazowsze, który powraca powoli do swoich bardzo pięknych tradycji. Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk był Jacek Boniecki, dyrygent, szef zespołu pieśni i tańca Mazowsze, z którym również czasami grywa taką typową klasykę, tak? Dobrze mówię?
Tak, tak, to prawda. Mamy też utwory klasyczne, związane z różnymi wydarzeniami, szczególnie religijnymi, muzyka sakralna, ale także muzyka symfoniczna. Mamy piękny park, w którym mamy salę kameralną i gramy również muzykę Händla, Mozarta, Bacha.
Zatem zapraszamy do siedziby Mazowsza i zachęcamy do udziału wszystkich chętnych, kochających muzykę, do udziału w tym konkursie.
Zapraszamy serdecznie.